dobry, Sławomir Szczepaniec wita serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. W dniu dzisiejszym twórca cyklu Lin po polsku, czyli ja, spotyka się z twórcą cyklu Lin jest dla ludzi, czyli Krzysztofem Dobrowolskim. Witaj.
Dzień dobry, bardzo mi miło. Cieszę się, że po raz kolejny spotykamy się, aby porozmawiać o naszej wspólnej pasji, jaką jest właśnie Lin. Chociaż z tego, co wiem od Ciebie, Sławku, temat naszej rozmowy dzisiaj nieco odbiega od klasyki Lin, ale jak rozumiem, od niej nie uciekamy.
Temat jest wybitnie biograficzny. Był taki film Being Like John Malkovich i ja chciałbym dzisiaj wejść w Twoją głowę. Nie wiem, czy uda mi się to, ponieważ temat to jest Being Like a Production Manager. Ty jesteś production managerem, czyli po prostu kierownikiem produkcji. Może tak to lepiej wyjaśnić?
Można to nazwać kierownikiem produkcji, możemy się nazywać production managerami, możemy się nazywać szefami produkcji, jak kto lubi. Fakty są takie, że to nazewnictwo jest tak naprawdę wtórne, a nasza praca jest, zawsze polega na tym samym. Zarządzamy ludźmi, zarządzamy zespołami ludzkimi. A ta granica, która gdzieś tam między tymi nazwami się rysuje, to jest tylko w ludzkich głowach. Tak naprawdę oceniani jesteśmy z jednej strony przez naszych przełożonych za pomocą swoich wyników, ale z drugiej strony jesteśmy oceniani przez swoich podwładnych w kategoriach wartości, jakie sobą prezentujemy. Wcale nie tego, jak się nazywamy.
No cóż, stare przysłowie ludowe mówi tak. Kto ma pszczoły, ten ma miód. Kto ma dzieci, nie mam zapisanej końcówki. Ale tak? Chciałem zapytać się ciebie, bo praca z ludźmi generalnie, bo ty to powiedziałeś, pracuję z ludźmi.
Tak.
To konflikty. To, nie wiem, rozstawiasz ludzi po kątach, uciekają na twój widok, fukasz może na nich. Ostatnio widziałem na twoim profilu właśnie coś o fukaniu.
O fukaniu też rozmawialiśmy i myślę, że jak ktoś jest bardzo zainteresowany, to może to odnaleźć, albo naszą rozmowę. Ale na mojej stronie Lin jest dla ludzi oczywiście jest też artykuł, który porusza podobną tematykę. Ale wracając do tego dzisiejszego tematu, no ja nie rozstawiam ludzi po kątach, nie poganiam ich, nie szukam ich. No, chciałbym, żeby zespół, który ze mną pracuje, wiedział, po co przychodzi do pracy, tak? Jakie mamy role, odpowiedzialności, żeby każdy zrozumiał, że to są takie puzzle, które się składają i jak każdy z nas wykona kawałek swojej pracy, to dopiero mamy jakiś wspólny wynik gdzieś tam na końcu. Więc a propos tego rozstawiania czy poganiania...
Ofukiwania.
Ja powiem tak, ja mam taki symboliczny, bardzo prosty podział ludzi, z którymi pracuję, tymi, mam na myśli moich podwładnych, czyli w mojej organizacji, którzy pracują w dół ode mnie. To są tacy, którzy, są trzy grupy dla mnie. Tacy, którzy wiedzą, co do nich należy i robią to, co do nich należy. Tacy, którzy nie wiedzą i dlatego tego nie robią. Albo trzecia grupa to jest tacy, którzy nie chcą wiedzieć i nie chcą tego robić. Także z tymi pierwszymi oczywiście nie ma najmniejszego problemu. Człowiek wie, jakie ma zadanie, wie, jaki ma cel i wie, jak to zrobić. Super, najlepszy pracownik. Czasami się spotyka tych drugich, czyli którzy bardzo chcą, ale nie do końca wiedzą. Nie rozumieją instrukcji albo nie rozumieją celu. Wtedy trzeba im pomóc. No a ci ostatni, no to są ci, którzy nie pomagają, którzy gdzieś tam próbują się przemknąć przez te 8 godzin pod ścianą, bokiem, żeby się nie natknąć na kierownika. Powiem szczerze, ja ich nie szukam, ja na nich nie poluję. Nie jestem tym zainteresowany, bo nie mam na to czasu, ale życie pokazuje, że prędzej czy później oliwa sprawiedliwa. Wiesz, ja się później na nich gdzieś natykam, tak? I to w takiej sytuacji, w której spojrzymy sobie w oczy i wiemy, że to nie jest ta sytuacja, w której oni by chcieli być znalezieni.
Change the people or change the people?
Tak jest.
Zmień ludzi lub zmień ludzi, tak?
Zmieniaj ludzi albo wymieniaj ludzi, może byśmy tak powiedzieli po polsku, co jest bardziej zrozumiałe, tak? To jest ta angielska gra słów.
Oczywiście.
Dokładnie tak. Oczywiście, albo mamy zespół i ludzi, którzy chcą z nami pracować i chcą robić to, co do nich należy, albo mamy właśnie tych drugich, tak? No i wymienianie tych ludzi, tak? Change the people. Nie tylko dlatego, żeby ich ukarać, bo często to tak jest odbierane, że my polujemy na kogoś, żeby go ukarać, żeby go wyrzucić, żeby go skarcić, zabrać mu premię, napiętnować publicznie. Nie, tak naprawdę to jest mały odsetek pracowników, ale znasz, Sławku, na pewno to powiedzenie o wyrzucaniu zgniłych jabłek z koszyka, tak? Wiemy, dlaczego to robimy. Tak, robimy to dlatego, żeby nasze dobre, zdrowe jabłka się nie zepsuły.
jedno zgniłe jabłko psuje całą skrzynkę, tak mówi przysłowie. Natomiast ja teraz zastanawiam się, czy jak na ciebie patrzeć? Czy mam widzieć ciebie głównie jako sędziego, jako mediatora, czy może jesteś bardziej mentorem, coachem albo wspólnikiem w interesie? Wyjaśnij mi to.
No myślę, że tutaj trzeba być po trosze każdym z tych osób, każdą z tych osób, które wymieniłeś, ponieważ jak jesteś szefem produkcji czy kierownikiem produkcji, a może jeszcze szerzej mówiąc liderem zespołu jakiejś grupy ludzi, to masz w niej różne poziomy, tak? Są ludzie, którzy pracują z tobą bardzo blisko i to są na przykład brygadziści, mistrzowie zmianowi, jeżeli mówimy o tej takiej organizacji czysto produkcyjnej. Gdzieś tam piętro niżej są liderzy, gdzieś tam jeszcze niżej mamy operatorów, gdzieś obok pracuje utrzymanie ruchu, logistyka. Musisz dobrać narzędzia, którymi się posługujesz, do tego, z kim masz w danym momencie do czynienia, więc czasami musisz mediować, jeżeli masz temat do załatwienia między utrzymaniem ruchu a produkcją, albo między produkcją a logistyką. Czasami musisz być sędzią. No niestety dochodzisz czasami do takich sytuacji, w której mediacja już nie pomaga i musisz podjąć decyzję konkretną, zdecydowaną i musisz wiedzieć, dlaczego ją podejmujesz, musisz ją zakomunikować ludziom. Możesz być też coachem, mentorem oczywiście, bo chcesz swoich ludzi rozwijać, chcesz, żeby oni stawali się lepsi. Tak naprawdę chcesz, żeby dawali ci lepszy wynik, tak? Bo robisz dwie rzeczy. Jeszcze pytanie jest o to, co cię satysfakcjonuje w pracy, ale z jednej strony chcesz osiągnąć dobry wynik, a z drugiej mam nadzieję, że większość kierowników produkcji chce rozwijać ludzi, chce widzieć ich sukcesy, chce widzieć ich uśmiechnięte twarze.
W 2016 roku spotkałem się z tobą we Wrocławiu na rynku, piliśmy kawę latte. To może zobaczyć każdy, kto przejrzy mój profil, moje publikacje. Ciekawa rozmowa o diamentach, o tym, czego chcą, czego poszukują diamenty, co potrzebne jest do tego, żeby rozwijać diamenty w miejscu pracy. Dlatego może nie mówmy już zbyt wiele, ale chciałem w tej chwili zajrzeć do twojego toolboxu. Jakie narzędzia stosujesz, z jakimi narzędziami masz do czynienia? Te linowskie, wymień w skrócie. Ale chodzi mi również o te narzędzia, które wykorzystujesz właśnie w czasie spotkań.
Lin po polsku.
Wiesz, myślę, że narzędzia linowskie, jak, patrząc na kierownika produkcji, one są drugorzędne. One są drugorzędne, bo tak naprawdę będąc kierownikiem, ty potrzebujesz ludzi, którzy posiadają te umiejętności, którzy potrafią stosować te narzędzia. Ja na przykład dzisiaj już nie mam czasu, żeby się tym zajmować. Ja te zadania muszę delegować, ponieważ ten jakby zakres pracy w kierowaniu zespołem produkcyjnym jest o wiele szerszy niż tylko punktowe skupianie się na jednym temacie, na jednym problemie i na jednym zadaniu. Tak, bo dzisiaj rola kierownika, która tam jest czasami kojarzona z jakimś poganianiem takim i tylko ciśnięciem na wydajność i pilnowaniem ludzi, tylko pilnowaniem targetów i żebyśmy tam spełnili wszystkie wskaźniki, no to jest bardzo błędne myślenie, bo ta rola, te zadania się zaczynają o wiele wcześniej, bo taki świadomy swojego zadania kierownik produkcji musi zacząć najpierw od planowania, tak? Od tego, co chce zrobić z tym zespołem, z tymi ludźmi. Później musi zastanowić się nad organizacją pracy tych ludzi, musi wiedzieć albo musi skonstruować ten zespół, skonstruować system pracy, sposób komunikacji, to wszystko, czego na co dzień jakby nie widzimy, ale to musi działać, tak? Później to musi zostać zakomunikowane tym ludziom, oni muszą wiedzieć, co mają zrobić, w którym miejscu, jakich maszyn użyć, jak ze sobą rozmawiać, jak raportować, gdzie pokazać liczby, gdzie zgłosić problem. Muszą zrozumieć, jaki jest cel. Później, jak już wszyscy zaczną pracować, to musisz monitorować tą pracę, czyli tutaj wchodzą te słynne wszystkie wskaźniki, tak? Mierzymy OEE, żeby szukać, gdzie tracimy, mierzymy efektywność, żeby zobaczyć, jak dobrze pracuje nasz zespół, mierzymy zadowolenie klienta, patrzymy na jakość, PPM, ilość reklamacji, patrzymy też na terminowość, czy klient jest zadowolony. Tak naprawdę te wszystkie cele są takimi celami pośrednimi, bo one wszystkie z punktu widzenia kierownika, z punktu widzenia mojego biurka mają prowadzić do efektywnego zarządzania kosztami produkcji tak naprawdę, tak? Bo moim zadaniem jest dowiezienie jakiejś produkcji, a jakby celem, z którego rozlicza mnie ktoś z góry, czego w ogóle jakby z dołu nie widać, to jest relacja kosztów do efektów, tak? I teraz trzeba jakby umiejętnie przejść od tego, co jest nad nami, do tego, co jest pod nami. Trochę jesteśmy takim, trochę między młotem a kowadłem, bo kierownik, który przenosi ciśnienie, które dostaje z góry, przenosi bezpośrednio na dół, no, napotka tylko i wyłącznie opór. Trochę musimy być filtrem, który musi się zastanowić, które informacje z góry, jak je przetransferować, przetłumaczyć do tych ludzi na dole i odwrotnie, jak zebrać tą informację i sprzedać ją do góry, bo przecież my z jednej strony pracujemy z operatorami na linii, a z drugiej rozmawiamy z zarządem, tak? I sprzedajemy wynik całej firmy. Także te narzędzia, o które pytałeś, linowskie, one oczywiście wszędzie są. Ja chętnie do nich podchodzę, chętnie ich dotykam, ale wolę delegować zadania, wolę patrzeć, co ludzie robią, mierzyć to, co robią i tak naprawdę w takiej codzienności zarządzam odchyłką, czyli różnicą między tym, co zostało wykonane, a tym, co powinno być wykonane. Wtedy wiem, czy rozmawiamy o umiejętnościach człowieka, o problemie z maszyną, czy o jakiejś konstrukcji w wyrobie i tak dalej. Więc ten toolbox nie jest taki oczywisty. To jest coś takiego, co się wydarza. Ja też kiedyś przeszedłem z roli inżyniera, akurat wtedy byłem w jakości, do roli kierownika produkcji. Okazuje się, że jesteś doskonale wyposażony, żeby zrobić wszystko w swojej pracy, a tu się okazuje, że to są tylko takie klocki, które leżą, a tymi klockami bawi się nagle 240 osób. I ty musisz sprawić, żeby oni tych klocków używali we właściwy sposób i żeby zbudowali to, co ty chcesz. Więc te narzędzia, tak już zamykając ten trochę dłuższy wywód, te narzędzia linowskie, one gdzieś tam sobie leżą w środku, w tym pudełeczku, ale ty musisz ogarnąć i zrozumieć całość, tak? Patrzeć po prostu trochę z innej perspektywy i patrzeć na to, co chcesz osiągnąć z tym całym zespołem ludzkim.
Wyprzedziłeś kilka moich pytań, ale to dobrze, dlatego że ja już ich nie muszę zadawać. Bardzo fajnie, powiedziałeś mi o toolboxie, wspomniałeś o KPI, które analizujesz. Chciałem tylko zapytać się ciebie, przypomnisz mi może, po której stronie barykady staniesz, UTR czy produkcja? Wiesz, bo produkcja psuje, a UTR musi to naprawiać i zawsze jest tam taka niezgoda między nimi.
Powiem ci, najlepiej jest, jeżeli oba te działy przykrywa, jak to się mówi tutaj w mojej obecnej firmie, jedna czapka. I dzisiaj tak jest, bo dzisiaj, ale nie tylko w tej firmie, gdzie dzisiaj pracuję, ale wcześniej też miałem taki układ, w którym utrzymanie ruchu i produkcja były skupione w jednych rękach. Dzisiaj tak mam i dzisiaj nie widzę konfliktu. Oczywiście na poziomie operatora i mechanika ten konflikt gdzieś tam istnieje, zawsze interesów, ale jakby nadrzędnie, to nie są dwie odrębne organizacje, one nie powinny ze sobą konkurować i nie powinny ze sobą walczyć, tak? One powinny produkować, tak? Tak, to utrzymanie ruchu, które wydaje nam się, że powinno zawsze naprawiać i z tego się rozliczać, jest w błędzie, jeżeli tak myśli, bo utrzymanie ruchu powinno się przyczyniać do produkowania, a produkcja musi rozumieć, że chłopaki z utrzymania ruchu są po to, żeby im pomóc, a nie przyjść i przeszkadzać, nie?
Co najbardziej lubisz w pracy production managera?
No ja zawsze twierdzę, że moja praca jest moją pasją, bo gdyby tak nie była, to bym nie chciał tego robić.
3 godziny spałeś. I
dzisiaj spałem 3 godziny. Czasami tak jest, czasami śpisz 3 godziny, a czasami śpisz 12 godzin. Ja miałem dzisiaj tą przyjemność, że musiałem być w pracy o 5. Może to złe słowo, nie musiałem. Potrzebowałem albo odczuwałem potrzebę
porozmawiania. Żeby spotkać porozmawiania. Dolną zmianę.
Tak, żeby porozmawiać z ludźmi z nocki, ponieważ miałem bardzo ważny temat, z którym nie chciałem czekać do następnego tygodnia, kiedy oni wrócą do pracy dziennej. Także czasami production manager musi się zerwać, skoro świt, i stawić się u swoich ludzi. Tak. A co ja lubię w pracy jeszcze? Zapytałeś. Tak. Satysfakcja z sukcesów moich podwładnych, moich pracowników. Podwładny to też nie lubię tego słowa, tak, ale jakby tutaj chciałbym być precyzyjny. Mnie najbardziej cieszy, jeżeli widzę, że człowiek, który ze mną pracuje, osiąga sukces, jemu coś wychodzi, on osiąga swój cel, uda mu się zamknąć fajny projekt i on jest uśmiechnięty, zadowolony. Super, to ja przybijam z nim piątkę i to jest, dla mnie to jest mój sukces. Wyniki oczywiście są potrzebne, liczba jest ważna, wynik operacyjny w przypadku tutaj patrzenia do góry, do zarządu, wszystko jest bardzo ważne, ale w pracy spędzamy tak dużo czasu, co najmniej 8 godzin dziennie. I uważam, że marnowalibyśmy swoje życie, gdyby ona polegała tylko i wyłącznie na pracowaniu, klepaniu wykresów, tabelek, rozliczaniu ludzi, bieganiu. Nie? To, co powiedziałem na początku, pracujemy z ludźmi, pracujemy z zespołem ludzi i fajnie jest odnaleźć w tym jakąś przyjemność, jakąś frajdę, nawiązać nić porozumienia, jakąś wspólnotę, wtedy naprawdę wszystko jest łatwiejsze. Życie jest łatwiejsze i praca jest łatwiejsza i ten czas w pracy to nie jest tylko odbębnienie tych 8 godzin, ale może dawać też satysfakcję i przyjemność.
Twój największy sukces?
Mój największy sukces, no chyba właśnie to, co powiedziałem, że ciągle chce mi się to robić. Może tak to powiem, bo kiedyś się zastanawiałem nad tym, jak często będę zmieniał pracę, albo kiedy będzie ten moment, że zmienię branżę. No i on jeszcze nie nastąpił. Kilka razy zmieniłem pracę, kilka razy zmieniłem firmy, przeszedłem przez kilka stanowisk, ale cały czas odnajduję satysfakcję w pracy z ludźmi właśnie. I myślę, że to jest klucz, żeby spotykać takich ludzi, z którymi przyjemnie się czas spędza, mimo że czasami jest trudno, mimo że czasami jest ciężko. I uważam, że to jest sukces, że dzisiaj, no po 15 latach, może dla jednych to jest dużo, dla innych to jest ciągle mało, po 15 latach od rozpoczęcia pracy zawodowej ciągle mam przyjemność w pracy i jestem z tego zadowolony.
Chciałbym podziękować Tobie za dzisiejsze nagranie i odesłać jednocześnie wszystkich naszych słuchaczy do Twojego bloga, to jest kdobrowolski.pl, linie dla ludzi, gdzie są omówione poszczególne narzędzia z toolboxu, my dzisiaj o nich nie wspominaliśmy zbyt wiele, oraz jest również kilka wskazówek, na przykład na tematy jakościowe.
Tak jest, zapraszam bardzo serdecznie. Co tydzień nowy artykuł. Blog ma dopiero rok albo aż rok, więc tam już jest 50 kilka artykułów. Piszą się nowe co tydzień. Pojawiają się tam także nasze rozmowy moje ze Sławkiem, więc te archiwalne też można odnaleźć. No cóż, zapraszam do lektury.
Natomiast ja, Sławomir Szczepaniec, nie będę zachwalał swojej pracy. 2000 followersów, czyli 2000 osób, które śledzi artykuły z najlepszymi. To wszystko na portalu LinkedIn, na portalu Facebook. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Lin po polsku.